Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami dr Eleonora Kirwiel z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dziś porozmawiamy o kolejnej odsłonie rosyjskiej agresji na Ukrainę. W środę 21 września prezydent Władimir Putin podpisał dekret o ogłoszeniu częściowej mobilizacji w Federacji Rosyjskiej. Komentatorzy, eksperci właściwie nie mają wątpliwości, że może to być przełomowy moment tej wojny. Co tak naprawdę oznacza ten dekret i ten krok Władimira Putina?
No może zacznę od tego, że no tutaj już od 20 września sprawy bardzo szybko, bardzo przyspieszyły, prawda, właśnie. Gdzieś w południe już wiedziałam w mediach społecznościowych bardzo dużo informacji na temat tego, że zmienia się prawo. Wprowadzono pakiet 19 bodajże ustaw, które Duma przegłosowała w ciągu 2 minut.
To były te ustawy, które dotyczyły
mobilizacji, stanu wojennego, wprowadzenie takich w ogóle pojęć do ustawodawstwa rosyjskiego. Oczywiście właśnie kary też i wszyscy oczekiwali, że to jakby orędzie Putin wygłosi już 20 wieczorem. Później okazało się, że zniknęło to, prawda? Panika była bardzo mocna. Wszyscy wiedzieli, że idzie ku temu, że będzie mobilizacja. No i 21 z rana już ta mobilizacja i to orędzie zostało wygłoszone. I no co tu jest, co tu trzeba właściwie powiedzieć i co jest najistotniejsze z różnych perspektyw. Oczywiście ten krok Putina i w ogóle władzy rosyjskiej to przede wszystkim eskalacja. I tutaj bez wątpienia jest to no, przez pryzmat Putina i jego otoczenia widziana jako jedyna droga do utrzymania władzy. I to jednoznacznie bardzo szybki krok, który podjęli władze rosyjskie, ale właśnie w tym kierunku mobilizacji, bo de facto Putin no, wszystkie drogi inne, jakby już nie mógł wykorzystywać. Wszystkie, to była jedyna droga. Zresztą ta mobilizacja nie była tak, jak nam się wydaje, że ona była taka bardzo spontaniczna. Decyzja była spontaniczna. Mobilizacja była przygotowywana bodajże od marca. Pamiętamy, kiedy było 9 maja i też wszyscy mówili, że Putin ogłosi tę mobilizację. Ponoć już rekomendacje wojskowe były ku temu, żeby tę mobilizację ogłosić w maju. Najpóźniej, według wszystkich ocen eksperckich, trzeba było to ogłosić w połowie lata, czyli gdzieś w lipcu. Putin zwlekał. Pamiętajmy, że to jest od początku XX wieku trzecia mobilizacja w Rosji. Pierwsza była w okresie I wojny światowej i wszyscy wiemy, jak się skończyło. Skończyło się upadkiem władzy, upadkiem caratu i rewolucją w Rosji. Później 41 rok, no to ewidentnie była sytuacja zagrożenia egzystencji państwa. I teraz, gdzie tego zagrożenia społeczeństwo rosyjskie nie widzi, dlatego że jeszcze niedawno wszyscy łącznie z Putinem zapewniali, że mobilizacji nie będzie, a została jednak wprowadzona.
No właśnie, nie było tej świadomości, bo społeczeństwo rosyjskie, a także Putin był przekonany, że na Ukrainie odnosi zwycięstwo i czy ten dekret to jest właśnie dowód na to, jak twierdzą niektórzy, że Rosja i Władimir Putin zaczyna jednak mieć świadomość, że na Ukrainie klęska jest bardzo, bardzo blisko?
Tu jakby wiele czynników też zagrało, akurat jeżeli mówimy o tą decyzję o mobilizacji, dlatego że po pierwsze no na pewno kontrofersywa charkowska zmieniła absolutnie sytuację na froncie i strategicznie przesunęła tą inicjatywę prawda, w kierunku Ukraińców i to nie ma tutaj, na dzień dzisiejszy to jest bardzo widoczne, że Rosjanie bardzo mocno przegrywają. Czy byli przygotowani do tej kontrofensywy? Powiem w ten sposób, wszyscy eksperci, wszyscy Z-patrioci tak zwani, którzy komentują tą wojnę, wszyscy mówili o tym, ale to jest trochę taka świadomość społeczna, prawda? Rosjanie uważam, społeczeństwo rosyjskie w ogóle zasłużyło sobie na ten krok. Dlatego, że po pierwsze bardzo długo i bardzo umiejętnie maskowali i w ogóle jakoś sobie odsuwali tą wojnę od siebie. Chcieli w ogóle gdzieś tam absolutnie nie uczestniczyć w tym, ale jeżeli uczestniczy, to z perspektywy wersalki, że tak powiem, przed telewizorem. I cały czas, nawet w środowisku, wie pan, takich moich znajomych, związanych z badaniem, prawda, z badaniami właśnie, naukowcami, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze i przed wojną, i na początku wojny, teraz te kontakty już coraz sporadyczniejsze są. Były na przykład nasze zapytania, co wy zrobicie, jeżeli będzie mobilizacja? No co wy? No przecież my mamy milionową armię. No jaka mobilizacja? My mamy tyle wojska. Rosjanie też ulegli temu złudzeniu, które cały Zachód, że tak powiem, przed tą wojną był zaćmiony tym, że to jest druga armia świata. Potężna armia wielkiego państwa. Rosjanie nadal w to wierzą.
Właśnie, to zresztą koresponduje, co pani doktor mówi ze słowami prezydenta Zełenskiego, który stwierdził właśnie, że to jest ten moment, kiedy wojna weszła do każdego rosyjskiego domu.
Właśnie, dokładnie. Ta mobilizacja, pomimo tego, że tutaj cały czas mówiono o tym, że operacja. To częściowa mobilizacja, operacja. Tutaj,
chociaż sam minister Szojgu też wyjaśniał publicznie, że właściwie praktycznie każdy Rosjanin może być powołany do służby i wysłany na Ukrainę.
Tu jest sprawa taka, że to oczywiście totalna mobilizacja. To trzeba przyjąć. Bo tutaj było bardzo dużo teorii spiskowych na temat tego, dlaczego Putin nie ogłosił tego 20 września, tylko 21. W moim przekonaniu zawsze rozwiązania są bardzo banalne i proste. I tutaj nie trzeba szukać jakiejś konspirologii, prawda, i tak dalej. Tylko tu jest bardzo prosta rzecz. Przede wszystkim Moskwa, Sankt Petersburg, czyli właśnie ta europejska część, to jest ta część, która jest najbardziej podatna na różnego rodzaju, prawda, przeciwstawienia się właśnie. I tutaj ta sytuacja mogła się rozwinąć i rozwinęła się, jak wiemy, zupełnie właśnie nie po myśli Putina, który na koniec swojego wystąpienia, tak jak i w pierwszym orędziu, powiedział, że podtrzymajcie mnie, prawda, w tych moich poczynaniach. I tutaj ewidentnie właśnie trzeba było zrobić to w taki sposób, żeby w momencie, kiedy już zacznie się poranek właśnie w tej części Syberii, centralnej Rosji, czyli od tego regionu zacząć. Bo tak naprawdę mobilizacja w dużej mierze dotyczy Rosji centralnej i właśnie Dalekiego Wschodu. Dlatego, że w rosyjskiej części, z tego co teraz już wiemy, a już ta mobilizacja kilka dni trwa, przede wszystkim powołuje się oficerów zapasu. Oficerów, którzy są bardzo potrzebni na froncie i którymi trzeba tutaj te nisze, które powstały, prawda, w właśnie kadrze wojskowej wypełnić. A tak naprawdę ta totalna mobilizacja teraz jest właśnie w tych republikach. Na przykład tam, gdzie i było to jest Daleki Wschód i Syberia. Jakutia, prawda, też właśnie Kaukaz, Dagestan, Czeczenia. Widzimy różnego rodzaju filmiki i tak dalej. Z tego, co słyszałam na przykład wczoraj w jednym z takich wywiadów w Jakutii, i tak Jakutia była bardzo mocno już, że tak powiem, przez te powołania wyniszczona, przez właśnie pryzmat tego, że tam była ukryta mobilizacja. Teraz to już jest masowa mobilizacja. Przychodzą do domu w nocy, powołują, łapią na ulicy i tak dalej. Ludzie uciekają, nie wiedzą, gdzie się ukrywać. Zresztą, jeżeli mówimy przez pryzmat właśnie tego, jakie niebezpieczeństwo niesie ta mobilizacja, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w Rosji teraz jest olbrzymia panika. I to właśnie w Rosji bo dla Putina to orędzie miało wymiar i zewnętrzny, i wewnętrzny. On miał pewne treści, które chciał przekazać dla Zachodu i które miał dla swojego...
No tak, on nawet podczas tego wystąpienia mówił wprost, że Rosja mierzy się nie tyle z Ukrainą, co z całym kolektywnym Zachodem i tym próbował też tłumaczyć brak takich sukcesów armii rosyjskiej
ja w ogóle
i przeciągającą
powiem,
się
że tutaj wojnę. Putin otworzył jeszcze dwa fronty jakby, bo pomimo tego, że jest ten front na Ukrainie, gdzie toczy się ta wojna w sensie fizycznym, prawda, to tym orędziem Putin otworzył właśnie ten drugi front z Zachodem, ten kolektywny Zachód, prawda, którego jednoznacznie przedstawił jako jedną ze stron. On mówi, że na Ukrainie walczymy z tym Zachodem krwiożerczym, prawda, który tutaj tych neonazistów jakby pomaga im. I jeszcze jedną linię frontu Putin otworzył we własnym państwie. Jeżeli ta wojna zajrzy do każdego domu rosyjskiego, nie oszukujmy się, że można podtrzymywać władzę, dopóki to nie wchodzi w konflikt egzystencjalny już dla osób, które dla tego społeczeństwa.
Jakie szanse są na to, że rzeczywiście społeczeństwo rosyjskie powie nie, zbuntuje się? No widzimy te obrazki z lotnisk, tak? To, co się dzieje, to są też takie namacalne dowody. Oczywiście trudno mówić o jakiejś masowej skali, no ale widzimy, że bilety do Gruzji, Turcji czy Serbii wyprzedały się w tych najbliższych dniach na pniu właściwie. Osiągały gigantyczne ceny te bilety. Z drugiej strony już pierwszej doby po tym orędziu były protesty w rosyjskich miastach. Zatrzymano wtedy 1300 ponad osób. Oczywiście nikt też nie ma wątpliwości, że to jest kropla tylko i wyłącznie. Tylko pytanie, czy za tym mogą być kolejne jakieś fale niezadowolenia społecznego, które mogą coś w Rosji zmienić?
Powiem w ten sposób. Na dzień dzisiejszy taką namacalną właśnie tą reakcją i odpowiedzią na to, prawda, pytanie, czy podtrzymają Rosjanie Putina, właśnie były te kroki, o których pan mówi, czyli wyszukiwarka działała na maksa, prawda, i społeczeństwo szukało drogi ucieczki, będzie szukać nadal. Korupcja na pewno w sensie wydawania jakichś lewych zaświadczeń i tak dalej, pozostawiania tych ludzi w kraju, będzie działać bardzo prężnie, ale czy społeczeństwo rosyjskie powstanie? Ja bym, już kiedyś rozmawialiśmy nawet na ten temat i mówiłam panu redaktorowi, że ja jestem bardzo sceptyczna wobec potencjału, że tak powiem, protestacyjnego Rosjan dzisiaj. Po tych 20 latach właśnie, po 23 właściwie rządzenia Putina. Dlaczego? Już pomijając to, że jest ta taka mentalna też cecha rosyjska, że wytrzymać można wszystko, prawda? Wszystkie niedogodności, ale do momentu, dopóki egzystencjonalnie nas to nie dotyczy. Dlatego ten potencjał protestowy jest na razie bardzo taki słaby. Dla nas, z naszej perspektywy, z perspektywy Rosji, tego w jaki sposób podniesione zostały kary i że tym protestującym teraz od razu wręczają właściwie, co jest absolutnie kuriozalne, wezwania do wojsku, kiedy łapią ich, dlatego że jaki z takiego protestującego będzie później, prawda, wojskowy, jak on będzie walczyć, jeżeli on jest protestuje.
Z drugiej strony to prawo, które się zmieniło 20 września właśnie, które nakładało większe sankcje i kary, ono mówi między innymi, że za niewypełnienie rozkazu dowódcy nawet do 15 lat więzienia grozi, zresztą podobna kara za uchylanie się od służby.
Oczywiście, ale z drugiej strony mamy teraz już komunikaty ze strony ukraińskiej, że będą bardzo mocno wspierać tych, którzy będą kierować broń przeciwko tym prawdziwym oprawcom, tym, którzy zmuszają tych ludzi, prawda, do walki w Ukrainie. Dlatego, ale wracając do tego potencjału protestacyjnego rosyjskiego, to powiem w ten sposób, że na pewno on jest już znaczący jak na tę sytuację, która jest w ustawodawstwie, prawda, i te kary. Dlatego, że 1300 osób, 33 miasta, tego samego wieczoru, naprawdę to jest dużo dla Rosji w tej sytuacji. Ale po pierwsze, żeby protestować i w ogóle, żeby to społeczeństwo powstało w taki sposób masowy, ono musi widzieć jakąś alternatywę tej władzy i tej sytuacji.
Na dzisiaj takiej alternatywy nie ma.
Na dzisiaj tej sytuacji nie ma, więc te masowe protesty, oczywiście będą wychodzić matki, tych żony, prawda, i tak dalej, siostry tych chłopaków i mężczyzn, ale to na pewno nie będzie jeszcze miało takiego właśnie ten potencjał i ta sytuacja może się zmienić. Po pierwsze, jak się będzie zmieniać sytuacja na froncie, oczywiście na korzyść Ukraińców i Ukraińcy będą mieli coraz to większe sukcesy na tym froncie. Po drugie, w momencie, kiedy ten aparat siłowy w Rosji zechce też w jakikolwiek sposób coś zmieni. Bo jeżeli sytuacja na froncie się zmieni na jeszcze większą niekorzyść Rosjan i będzie wiadomo, że Rosja idzie, w ogóle już jest, prawda, że tak powiem, w takim ślepym zaułku, to i może być tak, że i aparat siłowy zmieni, a co najmniej część tych aparatczyków zmieni swoje nastawienie do tej sytuacji. Dlatego, że dzisiaj aparat siłowy to jest kilka milionów osób w Rosji. Tak naprawdę on jest bardzo potężny i on jest nadal za tą władzą, czyli stanowi właśnie jakby orędzie tej władzy. I jeżeli tu się zacznie jakaś sprawa, to i społeczeństwo, i te ruchy protestacyjne i w ogóle wola tych ludzi coś zmienić w Rosji, ona może nabrać dynamiki. Ja widzę tylko takie wyjście i ewentualnie no, można jeszcze tutaj dodać na przykład to, że oczywiście no, ci mobilizowani mężczyźni dostaną broń do ręki i to też jest pewien potencjał, który mogą później wykorzystać, bo tu mówimy o milionach, prawda? Bo jeżeli
no właśnie, z drugiej strony też prezydent Zełenski mówi, że celem właśnie Federacji Rosyjskiej jest wysłanie tych ludzi na Ukrainę i utopienie Ukrainy w krwi
przedłużenie tego.
Żołnierzy,
to jest
tak
tylko i wyłącznie przedłużenie właśnie tej chęć przedłużenia tej władzy i bycia u tej władzy, bo ewidentnie każde zwycięstwo Ukraińców na froncie odsuwa Putina i coraz bardziej jest, no to ja w ogóle uważam, że ta mobilizacja to jest początek końca tej sytuacji, którą i tej wojny, którą rozpoczął Putin 24 lutego, ale tak jak mówię, tu wiele czynników musi zadziałać, ale myślę, że jest szansa bardzo duża, że tak się stanie.
O tych perspektywach rozwoju sytuacji na Ukrainie dziś rozmawiamy z naszym gościem, jest nią dr Eleonora Kirwiel z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Do naszej rozmowy w studiu wschodnim wracamy za kilka chwil.